The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy czwartek, ostatni dzień października. Jest to 305 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 61 dni. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o godzinie 7.20, zajdzie o 17.59. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 30 minut. Zaś imieniny obchodzą Urban i Krzysztof. Urodzeni tego dnia to osoby wojownicze i zaborcze. Cechuje je entuzjazm i energia życiowa. W uczuciach są niezwykle ekspansywne, a w towarzystwie bezceremonialne. Zdaniem otoczenia zachowują się zbyt swawolnie i bywają przy tym aroganccy. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń. A dziś tak zwana Spooky Night, czyli Halloween. Radość dla dzieci i myślę, że tych dzieci, które mają już kilka czy kilkadziesiąt lat również. A więc życzę Państwu, aby ten dzisiejszy dzień był naprawdę przyjemny i sympatyczny, a pogoda ku temu jak najlepsza. 81 stopni to maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym, jutro 79, w następne parę dni również ponad 70 stopni, ale później spadek temperatur do 65-64 stopni. Ale cieszmy się tym, póki co mamy. A cytat dnia dzisiejszego. Szczęście to nie jest cel, ale sposób podróżowania. Wiele osób żyje, czekając na szczęście i nie zauważa, że są szczęśliwe w tym momencie. Powiedział to Dan Millman. By wprawić Państwa w dobry wieczorny nastrój, proponuję piosenkę W tym domu straszy.
Co będzie, to będzie. niebie po może trafisz, kto wie, gorzej niż źle w tym domu straży. Nie wiesz tym złym plotkom swój sile twarzy. Patrzy z ramna każdy w grobu, nie ufaj plotkom. Nie ma się czego bać, w tym domu mieszkam już od 200 lat. W tym domu mieszkam już od 200 lat. W tym domu mieszkam już od 200 lat. W tym domu mieszkam już od 200 lat.
Co ciekawego stało się w dziejach historii Polski i świata, a więc kalendarz historyczny. 1424. Urodził się Władysław III Barneńczyk, syn Władysława Jagieły, króla Polski od 1434 roku, król Węgier od 1440. Zginął pod Warną 10 listopada 1444 roku, mając zaledwie 20 lat. 1517. Marcin Luther ogłosił w Wittenberdze swoich 95 tez. 1754. W Nowym Jorku założono Uniwersytet Columbia jako King's College. 1769. W ratuszu w Białej podpisano akt utworzenia Rady Generalnej Stanów Skonfederowanych Konfederacji Barskiej. 1793. Na Placu Rewolucji w Paryżu ścięto na gilotynie 22 żyrondystów skazanych dzień wcześniej. 1848. W Wiedniu wojska carskie stłumiły rewolucję zwaną Wiosną Ludów. 1864. Nevada jako 36 stan przystąpiła do Unii. 1901. Prapremiera dramatu Dziady Adama Mickiewicza w Teatrze Starym w Krakowie w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. 1922. Król Włoch Wiktor Emanuel III powierzył funkcję premiera rządu przywódcy faszystów Benito Mussoliniemu. 1925. Obszar na terenie wolnego miasta Gdańsk na Półwyspie Westerplatte został oficjalnie przekazany w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie Polsce. 1926. W warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina projektu Wacława Szymanowskiego. 1929. Ignacy Daszyński odmówił rozpoczęcia posiedzenia sesji budżetowej Sejmu RP z powodu obecności w gmachu parlamentu około 100-osobowej grupy uzbrojonych oficerów towarzyszących ministrowi spraw wojskowych Józefowi Piłsudskiemu. Posiedzenie zostało odroczone do 5 grudnia. 1939. Prezydent Rzeczpospolitej Władysław Raczkiewicz ogłosił amnestię dla byłych więźniów brzeskich. 1941. Na Mount Rushmore w Dakocie Południowej zakończono 14-letnie prace nad wykuwaniem skale monumentalnych głów przedstawiających czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych. 1945. Zmarł Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, współzałożyciel i przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, polityk, kilkakrotnie premier Rzeczpospolitej i publicysta. 1971. W Szwajcarii po raz pierwszy dopuszczono do wyborów kobiety. 1984. Zginęła Indira Gandhi, polityk indyjski od 1966 roku, premier Indii. Została zamordowana przez dwóch Sikhów z jej ochrony osobistej. 1994. Na granicy stanów Kalifornia i Nevada utworzono Narodowy Park Doliny Śmierci. 2002. Jan Paweł II został honorowym obywatelem Rzymu. 2014. podczas próbnego lotu nad pustynią Mojave w Kalifornii doszło do katastrofy pasażerskiego statku kosmicznego Spaceship Two firmy Virgin Galactic. Pierwszy pilot zdołał się katapultować, a drugi zginął.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zanim głos oddamy lektorom Agnieszce Drozd i Michałowi Przerwie, komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł. Ropa Brent w dół o 0,5%, $72.31 to cena baryłki, WTI 68,77, złoto $2786.35. I tutaj jest lekka obniżka złota w dzisiejszych notowaniach.
Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. To jeden z wniosków raportu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Komisja przedstawiła wstępne wyniki swoich prac.
Główne ustalenia dotyczą podejrzeń o zdradę dyplomatyczną Antoniego Macierewicza, celowego osłabienia polskich służb specjalnych i finansowania rosyjskich wpływów w Stanach Zjednoczonych przez polskie podmioty.
Przykładem działania wbrew interesom Polski, zdaniem komisji, jest arbitralna decyzja byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza w sprawie programu Karkonosze. Chodzi o zakup samolotów do tankowania w powietrzu, mówił szef komisji generał Jarosław Stróżyk.
Żaden polityk, minister w demokratycznym państwie nie może podejmować arbitralnych decyzji bez trybu, które wpływają na bezpieczeństwo Polski.
Komisja zarzuciła poprzednim władzom niszczenie potencjału polskich służb specjalnych. Jarosław Stróżyk mówił też o finansowaniu przez polskie firmy zagranicznych podmiotów wspierających rosyjskie interesy Stanach Zjednoczonych. Antoni Macierewicz na pytanie, czy nie obawia się uchylenia immunitetu, odpowiedział.
Niczego się nie boję w tej sprawie.
Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyklucza powołania zespołu prokuratorów, który przeanalizuje działalność Antoniego Macierewicza w podkomisji smoleńskiej. Zajmie się też zawiadomieniami Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Wieczorem Paweł Szopa wylądował na lotnisku w Warszawie. Został deportowany z Dominikany. Właściciel firmy odzieżowej Redis Bet został przewieziony do Katowic, gdzie zostanie przesłuchany i prawdopodobnie zostaną mu postawione zarzuty.
Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, pytany o to, co śledczy mogą usłyszeć od Pawła Szopy, odpowiada, że jest to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o wyjaśnienie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Zachodzi podejrzenie nie tylko tego, czy te środki były marnotrawione, ale także, czy były być może wykorzystywane dla jakichś innych potrzeb, w tym także potrzeb politycznych. No i miejmy nadzieję, że dalsze postępowanie w tej sprawie wiele wyjaśni.
Paweł Szopa był ścigany w związku z zarzutami wyprowadzania publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowych.
Łowcy cieni Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych poszukiwanych.
W ręce tej specjalnej jednostki śledczej policji wpadli poszukiwani na podstawie listów gończych i europejskiego nakazu zatrzymania.
Łowcy cieni przed jedną z warszawskich dyskotek zatrzymali 39-letniego Adama M. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Od 6 lat ukrywał się na terenie Włoch i Polski. Będzie odpowiadał za paserstwo, ale też za posiadanie narkotyków, które znaleźli przy nim policjanci. Również za posiadanie narkotyków będzie odpowiadał poszukiwany 35-letni Sebastian B. Łowcy ujęli go w wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie. Ma do odbycia wyrok 6,5 roku więzienia za handel znacznymi ilościami narkotyków. Okazało się, że w jego mieszkaniu znaleziono najprawdopodobniej fałszywe dokumenty i ponad kilogram narkotyków. W mieszkaniu przebywało także dwóch innych mężczyzn, którzy trafili do aresztu i będą odpowiadać za posiadanie narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Z okazji Dnia Wszystkich Świętych na drogach w całym kraju pojawi się więcej patroli.
Nadkomisarz Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki podkreśla, że funkcjonariusze przede wszystkim zwracać będą uwagę na prędkość i trzeźwość kierujących.
Idąc krok dalej, zwracamy uwagę na pasy bezpieczeństwa zarówno kierującego, jak i wszystkich osób, które znajdują się wewnątrz pojazdu. Liczymy na zdrowy zmysł i rozsądek osób pieszych, które przemieszczają się w okolicach nekropolii. Pamiętajmy o tym, że jesień, do tego zmiana czasu spowodowała to, że naprawdę o godzinie 16-17 niestety, ale już jest ciemno, tak więc element odblaskowy w tym przypadku jest niezbędny. Prosimy o jego stosowanie.
W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych w wypadkach drogowych zginęło 19 osób.
Korea Północna przeprowadziła test pocisku balistycznego dalekiego zasięgu, poinformowała południowo-koreańska armia.
Reżim w Pjongjangu określił to jako test najpotężniejszej na świecie broni strategicznej. Siły zbrojne Korei Południowej uważają, że testowano zdolność przenoszenia ciężkich głowic.
Do testu pocisku międzykontynentalnego doszło tuż po tym, jak szefowie obrony Korei Południowej USA po rozmowach w Waszyngtonie potępili Pjongjang za wysłanie północno-koreańskich żołnierzy do Rosji. Pocisk wystrzelony został tuż po godzinie 7 rano czasu lokalnego z jednostki wojskowej położonej na północ od Pjongjangu. Korea Północna po raz ostatni testowała rakiety dalekiego zasięgu w grudniu ubiegłego roku, a krótkiego w połowie września. Wcześniej południowo-koreański wywiad informował, że komunistyczna północ zakończyła też przygotowania do kolejnego testu nuklearnego. Dzisiejszy test potępiły już władze Korei Południowej i Japonii. Korea Południowa ostrzega zaś, że sojusz północy z Rosją może oznaczać szybszy transfer technologii wojskowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
Rosjanie przesuwają się w kierunku Kurachowego i Pokrowska w Donbasie.
Ich cel minimum to zajęcie całości obwodu donieckiego. Coraz częściej mówi się o postępującym kryzysie Ukraińców na froncie.
Rosjanie szturmują w kierunku Pokrowska i zajęli już całą miejscowość Sełydowe. Intensywnie nacierają też na Kurachowe od wschodu, a ostatnio także z południa, z pogranicza Donbasu i obwodu zaporowskiego. Większość komentarzy jest zgodna. Na razie nie widać końca defensywy sił ukraińskich. W najbliższych miesiącach i tygodniach Rosja będzie się koncentrować na Kurachowym i Pokrowsku. Czeka nas przede wszystkim bitwa o Pokrowsk i o ile bitwa o Awdijivkę trwała kilka miesięcy, to rozumiejąc wielkość Pokrowska, możemy sobie wyobrazić, jak długo będzie trwała ta bitwa. Podkreśla ukraiński analityk Oleksandr Musienko. Wśród powodów postępującego kryzysu na froncie wymienia się ukraińskie braki w ludziach, sprzęcie i amunicji. Część analityków mówi też o błędach w dowodzeniu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Rząd Norwegii zapowiedział, że przedstawi projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u wzywający Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości do zbadania, czy Izrael łamie prawo międzynarodowe, uniemożliwiając niesienie pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie. Jak przekazał norweski resort dyplomacji, wiele krajów już zdeklarowało poparcie dla tej inicjatywy. Premier Johan Gahr Støre ocenił w wydanym oświadczeniu, że działania podejmowane w ostatnich tygodniach przez władze Izraela wyraźnie naruszają obowiązujący porządek międzynarodowy. Społeczność międzynarodowa nie może zaakceptować, że ONZ międzynarodowym organizacjom humanitarnym i państwom w sposób systemowy uniemożliwia funkcjonowanie w Palestynie i dostarczanie pomocy humanitarnej Palestyńczykom na terenach pod izraelską okupacją. Podważa to prawo Palestyńczyków do otrzymywania pomocy humanitarnej i pomocy ratującej życie. Mamy zbiorowy obowiązek zareagować, oświadczył polityk. W poniedziałek izraelski parlament Knesset przyjął dwie ustawy, które zakazują działalności UNRWA w tym kraju, a izraelskim urzędnikom i instytucjom współpracy z nią. Przepis te de facto delegalizuje funkcjonowanie tej agendy ONZ-u odpowiedzialnej za niesienie pomocy palestyńskim uchodźcom na Bliskim Wschodzie. Szef UNRWA Filip Nalazari został uznany przez Izrael za persona non grata. Na początku sierpnia Izrael wycofał akredytację dla norweskich dyplomatów działających na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy, wzywając ich do niezwłocznego opuszczenia tych terenów. Minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide zapowiedział wówczas podjęcie przez Oslo stosownych działań. Prokurator zażądał 16 lat więzienia dla Jacka Teixeiry, 22-letniego żołnierza Gwardii Narodowej, który ujawniał tajne wojskowe dokumenty na platformie komunikacyjnej Discord, dopuszczając się, cytuję, jednego z najpoważniejszych naruszeń ustawy o szpiegostwie w historii Stanów Zjednoczonych, przekazała agencja Associated Press. Oskarżony złożył przysięgę obrony Stanów Zjednoczonych i ochronę ich tajemnic o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego USA, oświadczył prokurator. Teixeira łamał swoją przysięgę wielokrotnie przez prawie cały rok. 22-latek był specjalistą w dziedzinie technologii informatycznych, odpowiedzialnym za wojskowe sieci komunikacyjne w bazie Gwardii Narodowej. Przez ponad rok mężczyzna zamieszczał na swojej grupie na Discordzie, platformie popularnej wśród graczy, tajne i ściśle tajne dokumenty. Były wśród nich, jak już mówiłam, informacje dotyczące kontrofensywy Kijowa. Teixeira przyznał się do winy w zamian za wyrok, który ma wynosić od 11 do 17 lat. Obrona złożyła o niższy wymiar kary, argumentując m.in., że nie miał zamiaru szkodzić ojczyźnie, a jego intencją było edukowanie przyjaciół, by nie ulegali dezinformacji. Wyciek informacji spowodował międzynarodowy skandal i podważył reputację Stanów Zjednoczonych jako państwa zdolnego do obrony ściśle tajnych informacji. Ukarano kilkudziesięciu przełożonych i współpracowników Teixeiry, którzy nie odebrali mu dostępu do tajnych dokumentów, mimo kilkukrotnego przyłapania go na robieniu z nich notatek. Zapraszam Państwa do wysłuchania nieco dłuższego rozdziału powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 111. To tak piekielnie proste, pomyślał Ori, przemykając przez pole znaną już sobie trasą. Od rozmowy z Pilbimem dziwił się temu, co oczywiste, a czego dotąd nikt nie dostrzegł. Prowadzący dochodzenie człowiek Windera nie znalazł śladu spisku, bo sam do niego należał. Wieczór był bezksiężycowy i spokojny. Ubranie Oriego było ciężkie od wilgoci. Nawet koszulę miał przemoczoną. W połowie drogi do szopy na narzędzia zatrzymał się, by przyjrzeć się okolicy w pulsującym czerwonym świetle, towarzyszącym bombardowaniu z jankeskich armat. Ziemię wokół skopano i udeptano. Pamiętał, że pierwszej nocy pole było zarośnięte chwastami. Potem był tu drugi raz i odkrył... Co? Przyłożył obie dłonie do twarzy, by zdusić kichnięcie. Dokładnie pamiętał, że podczas drugiej wizyty ziemia była zaorana. Dziwne, że ktoś pracował na tym opuszczonym ugorze. Głupiec. Głupiec! To było oczywiste, on znów zachował się jak ślepiec. Wiedział już, jak zniknęły Whitworthy i amunicja. Były ukryte tuż pod jego nosem. Pod stopami, poprawił się szeptem. Ten trik pochodził ze słynnego opowiadania kryminalnego Edgara Poe'ego o skradzionym liście. Jako wielbiciel tego pisarza tym bardziej poczuł upokorzenie. I ideozakład pomyślał, że to Quincy w trakcie dochodzenia przeszedł się po świeżo zaoranym polu i nie zauważył nic niezwykłego. Czy Powell przez cały czas ukrywał się na terenie tej farmy? Przy udziale Quincy'ego byłoby to możliwe. Ori wytarł nos mokrą chusteczką. Czerwony błysk przebiegł nad południowym horyzontem i znów rozległ się daleki pomruk ostrzału artyleryjskiego. Schował chusteczkę, sięgnął pod płaszcz i wyjął kolta z kabury umocowanej na lewej nodze. Odbezpieczył go i ruszył ostrożnie dalej. Podszedł do tej samej szczeliny, przez którą zaglądał do środka poprzednim razem. Dostrzegł powóz i dwa osiodłane konie przy głównym budynku. Przycisnął policzek do deski i zagryzł z wściekłości dolną wargę. W środku, rozsiadłszy się na pokrytych ziemią skrzyniach z Whitworthami wykopanych z pola, siedział James Hunton. Kamizelka męża Ashton napinała się niebezpiecznie na pokaźnym brzuchu. Zdjął płaszcz, podwinął rękawy i trzymał przed sobą duży arkusz papieru. Chyba jakiś plan. Przesunął go, opierając na brzuchu, by inni też mogli zobaczyć.
— Czy mogę prosić o uwagę? — zapytał ktoś. To jest urządzenie, którego działanie opisał pan Powell, zanim został wezwany na parę dni w sprawie omówienia innych szczegółów planu.
Ori wzdrygnął się. Mówiący znajdował się poza zasięgiem jego wzroku, ale głos był znajomy. Przyklęknął, by zmienić kąt widzenia. Obok Hantuna na skrzyni z bronią zobaczył jasną lampę. Na prawo, oświetlony wyraźnie jej blaskiem, ze źdźbłem trawy w zębach stał Quincy. W Orim się zagotowało. Następnie usłyszał głos siostry.
— Jest pan pewien, że to zadziała, kapitanie Bellingham?
— Bellingham. Czyżby to był człowiek, który opowiedział Ashton o obrazie?
Droga pani Hantun, diabelskie urządzenie wynalezione przez generała Rainsa w biurze torpedowym zadziałało skutecznie wiele razy.
Wielki mężczyzna wszedł w pole widzenia Oriego. Widoczne były tylko jego plecy, ale kształt głowy przypominał mu kogoś, tak jak głos.
Mężczyzna wyciągnął prawą rękę i Ori ujrzał na jego dłoni coś podobnego do dużej bryły węgla. Jeśli to był rzeczywiście ten Bellingham, odpowiedzialny za upokorzenie i wyjazd Madeleine, Ori był gotów strzelić mu w plecy. Podnosząc wyżej rękę, mężczyzna rzekł.
Urządzenie takie jak to umieszczono w węglowni Greyhounda, gdy był zakotwiczony w dole rzeki James. Palacz wrzucił to do pieca razem z węglem i gdyby Ben Butler i admirał Porter stali w nieco innym miejscu, dwóch jankesów więcej smażyłoby się w piekle.
Ori rozpoznał głos. To znaczy, dopasował go do nazwiska. Prawdziwego nazwiska, choć nie mógł w to uwierzyć. Przypomniały mu się pierwsze lata w Akademii. Wspomnienia związane z George'em, a później służba Charlesa w Teksasie, kiedy to kuzyn pisał mu o swoim zaskoczeniu i przerażeniu spowodowanym niezrozumiałymi szykanami ze strony starszego oficera z drugiego pułku kawalerii. Nikt nie potrafi tego odróżnić od prawdziwego węgla, zasyczał Israel Quincy. Dopóki nie weźmie się tego do ręki. Wielki mężczyzna podał urządzenie Quincy'emu. Kiedy ten je przejął, ręce ugięły mu się pod niespodziewanym ciężarem. Proszę się dobrze przyjrzeć. Kształt, faktura, idealne zabarwienie żelaza. Genialne cacko. W tym momencie Ori zobaczył profil byłego oficera Unii, który jakimś cudem uczestniczył w spisku konfederatów. Dokładnie przyjrzał się jego trzem podbródkom, rzednącym włosom, małemu czarnemu oku, bo tylko jedno widział. Nie było wątpliwości. Patrzył na Elkanaha Benta, alias Bellingama. Gdyby nie zobaczył Benta i nie rozpoznał go, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Ruszyłby do Richmond i wrócił z ludźmi burmistrza, zanim Whitworthy zostałyby ponownie ukryte. Ale gdy Ori przypomniał sobie długoletnią wendetę Elkanaha Benta z Ohio, której najnowszym aktem było poinformowanie Ashton o pochodzeniu Madeleine, w jego mózgu coś się zablokowało. Drzwi, które powinny były pozostać zamknięte, otworzyły się z hukiem. Stanął twarzą w twarz z trzema mężczyznami, ale w jego stanie ducha nie sprawiłoby mu różnicy, nawet gdyby było ich 30. Colt był odbezpieczony, gdy Ori kopnął w drzwi. Nie ruszać się! Ashton zamarła z rękami na ustach. Hantun upuścił arkusz papieru i usiadł bezwładnie na brzegu skrzyni. Bent, nie było mowy o pomyłce, zamarł w kompletnym oszołomieniu. Ori Main? Pomyślał przerażony widokiem twarzy, która wryła mu się w pamięć. Będę sukinsynem. Odezwał się ze spokojem zawodowca Quincy, błyskawicznie sięgając pod płaszcz. Ori obrócił się w jego stronę i strzelił. Kula rzuciła Quincy'ego do tyłu. Ori usłyszał łomot upadającego ciała, ale nie przestawał pociągać raz za razem za spust, nawet kiedy człowiek Windera leżał już na ziemi. Drewno ze skrzyń posypało się na podłogę. Ostatni pocisk odstrzelił czubek lewego buta Quincy'ego, gdy ten przewrócił się na bok. Tymczasem Ben żonglował bombą, trzęsąc się jak dziecko przyłapane ze skradzionym ciastkiem. Ori zobaczył, jak Ashton ostrzega wzrokiem męża – zaatakuj go albo załatwi nas wszystkich! Skulony Hantun tylko pokręcił głową. Odbicie tej sceny Ori dostrzegł w jednym z brudnych okien wychodzących na rzekę. – Kapitan Bellingham, tak? – rzucił wściekle. – Nie wiem, jak do diabła dostałeś się tutaj, ale wiem, dokąd trafisz razem z przyjaciółmi. Do więzienia za przygotowywanie zamachu na prezydenta. Bent otrząsnął się ze zdumienia i patrzył na niego spod ełba. Tak jak Ori nie rozumiał, jak doszło do tego spotkania, ale potrafił przewidzieć jego konsekwencje. Hantun przycisnął pięść do pachwiny i zapiszczał. Boże, on wie! On wszystko wie! Tak samo jak sekretarz Sedon, powiedział Ori. I sam prezydent. Czekali cierpliwie, by przyłapać winnych na gorącym uczynku. Jesteś skończony, James. Ty też, moja droga, zdradliwa i podła sios, nie dokończył, bo Hantun rzucił w niego lampą. Ori się uchylił i lampa tłukąc się uderzyła w ścianę za nim. Oliwa rozlała się po ścianie i brudnej podłodze. Natychmiast pojawił się dym. Kątem oka Ori dostrzegł mijającą go Ashton, która ciągnęła męża jak dziecko za rękę. Nie mógł się nimi zająć, bo Ben ruszył w jego stronę, podnosząc oburącz czarny, żelazny odlew. Mój Boże, on nas wysadzi w powietrze. Ben zamierzał trafić w czubek głowy Oriego, lecz ten uchylił się i odlew osunął się po jego lewej skroni. Jedyną eksplozją była eksplozja bólu. Drugi cios Ben wymierzył precyzyjnie w kikut po amputowanej ręce. Ori opadł na jedno kolano. Łzy bólu spływały mu po policzkach. Nie miał wątpliwości co do zamiarów dawnego wroga. Schwytane zwierzę zabija, żeby uciec. Sukinsyn! Wysapał Ben, znów uderzając go, tym razem w lewe ucho. Już prawie powalił go na ziemię. We włosach Oriego pojawiła się krew. Skoncentrował się na niebezpieczeństwie. Wokół rozjaśniło się, poczuł żar. Szopa płonęła. Aroganckie gnidy z Karoliny Południowej! Prychnął Ben. Szykował się do ostatecznego ciosu, podnosząc bombę z ostrym czubkiem skierowanym w głowę przeciwnika niczym nóż druida. Czekałem na to lata! Ori strzelił. Kula trafiła w lewy nadgarstek Benta, rozpryskując wokół strzępy ciała i kości. Bent wrzasnął i opuścił odlew, ten otarł się o kikut ramienia Oriego i wylądował blisko rozprzestrzeniającego się błyskawicznie ognia. Nienawiść zaślepiła obu mężczyzn. Ori nigdy w życiu nie odczuwał jej tak mocno. Przez jego głowę przelatywały wspomnienia jak obrazki w magicznej latarni. Widział siebie stojącego na dodatkowej warcie wśród zamieci śnieżnej, leżącego w gabinecie lekarza w West Point, bliskiego śmierci z powodu zaziębienia. Widział list Charlesa opisujący prześladującego go oficera. Widział twarz siostry, kiedy mówiła o portrecie pokazanym jej przez niejakiego kapitana Bellinghama.
Podniósł się z kolan, zabezpieczając Colta i jego rękojeścią uderzył Benta w głowę. Ten zawył, próbował się odsunąć. Ori uderzył ponownie i z nosa jego wroga pociekła krew. Ben zasłonił twarz rękami. Szczątki rozszarpanej kulą dłoni mieszały się z nitkami przypalonego prochem rękawa. Ori klął nieprzytomnie, uderzając ponownie. Gdy przeciwnik cofał się nieporadnie, znów uderzył. Ben zachwiał się. Wystarczy. Już ma dosyć. Przemknęło Oriemu przez głowę. Poprzez trzask płomieni dotarły do niego odgłosy kroków, skrzypienie kół, stukot podków. Hantun i Ashton uciekali. Nie miało to znaczenia. Liczył się tylko ten kulący się tchórz. Bezgraniczna wściekłość Oriego była reakcją na lata szalonej wrogości Benta i jego odkrycie, przez które Madeleine musiała opuścić Richmond. Ben ledwie trzymał się na nogach. Zaaresztuj go. On już nie może walczyć. Cichy wewnętrzny głos nie przebił się przez wściekłość. Oszalały, jak jego wróg Ori znów uderzył.
Au!
Krzyk zranionego Benta był dziwnie podobny do śmiechu.
Jezu, Main, Jezu Chryste, znituj się, a ty kiedyś to zrobiłeś?
Wrzasnął Ori, wbijając prawe kolano w jego genitalia. Benta odrzuciło do tyłu, zatoczył się raz, drugi, trzeci. Ori skoczył zbyt późno, żeby go złapać. Plecy Benta wypchnęły jedno z okien. W jednej chwili setki małych ogników zapłonęły w powietrzu. Kiedy Bent przelatywał przez okno, resztki szkła rozcięły mu twarz z jednej strony. Spadając, krzyczał. Potem Ori usłyszał miękki odgłos uderzającego o coś ciała. Kiedy wychylił się przez okno, włosy opadły mu na czoło. Ben zawadził o brzeg skarpy, przetoczył się i spadał dalej. Trafił na wystającą skałę i odbił się jak kauczukowa piłka. Wpadł do wody z pluskiem. Na moment na powierzchni rzeki pojawiły się bąbelki powietrza. A potem nie było widać już nic. Ori wytężał wzrok, by dojrzeć ciało Benta, ale go nie dostrzegł. Pewnie płynęło pod wodą w dół rzeki w stronę czerwonej łuny, pulsującej nad lasem na horyzoncie. Minęło pół minuty, nim Ori zdał sobie sprawę z żaru i gęstniejącego dymu. Jedna ze ścian szopy zawaliła się, a suche krokwie dachu stawały w płomieniach. Bomba leżała już tylko kilkanaście centymetrów od płonącej na podłodze słomy. Ori skoczył, chwycił ją i wyrzucił przez otwarte drzwi. Chciał otworzyć jedną skrzynię i zabrać dwa lub trzy Whitworthy jako dowód, jednak ledwie miał czas, by schować Colta, złapać plan Hantuna, jeden róg już był nadpalony, i wsunąć go do kieszeni. Zgięty z wysiłku, z trudem łapiąc oddech, ciągnął ciało Izraela Quincy'ego do drzwi. Jedna z belek podtrzymujących strop spaliła się już całkowicie. Krokiew nad Orim zatrzeszczała, złamała się, spadł na niego deszcz iskier i płonących drzask. Czuł zapach swoich spalonych włosów, gdy dysząc z wysiłku wyciągnął w końcu ciało Quincy'ego na zewnątrz. W tym momencie eksplodowała skrzynia z nabojami. Znalazł bombę, podniósł ją i utykając przeniósł w bezpieczne miejsce daleko od płonącej szopy, której blask przyćmiły czerwone światła nad Petersburgiem. Wybuchła kolejna część amunicji i huk eksplozji przetoczył się przez noc jak salwa regimentu w czasie bitwy. Bent. Elkana Bent. Jaką pokrętną drogą trafił z Armii Stanów Zjednoczonych do tego miejsca, stał się kapitanem Bellinghamem i wplątał w spisek. Teraz Ori miał w ręku dwa dowody na to, że przygotowywano zamach. Położył bombę na ziemi, rozwinął plan i przyjrzał mu się w blasku pożaru. Początkowo, z powodu emocji, układ małych prostokątów wewnątrz dużych nie miał dla niego żadnego sensu. Dopiero po chwili uświadomił sobie, że patrzy na schemat przedstawiający różne piętra w Departamencie Skarbu. Zauważył krzyżyki z adnotacjami. Pod tymi w piwnicy napisano bomby węglowe. W szeregu biur na drugim piętrze oznaczonym literami JD napisano ładunek wybuchowy. Liczba i rozmieszczenie bomb sprawiły, że zamarł ze zgrozy. Czekał, żeby się upewnić, że paląca się szopa nie zagrozi innym zabudowaniom farmy. Wiatr spychał ogień i dym w stronę rzeki James, gdzie oczami wyobraźni Ori widział ciało Elkanaha Benta płynące ku morzu. Wyobraził sobie bystrookiego generała Butlera na pomoście w City Point, oniemiałego na widok przepływających obok zwłok. Zaledwie doszedł do siebie po szoku wywołanym śmiercią Benta, nastąpił drugi wstrząs. Uświadomił sobie, co zrobił. Pamiętał wyraźnie, że pobity Bent był w takim stanie, że można go było aresztować bez dalszej walki, a tymczasem on pozwoliłby stare urazy pokierowały jego ręką. Tłukł Benta bez opamiętania, dopóki ten nie wyleciał przez okno. Ori zdawał sobie sprawę, że stanowczo przekroczył granicę działania w samoobronie. Stracił panowanie nad sobą. Stojąc w blasku pożaru, zastanawiał się, jak człowiek może tak się cieszyć z czyjejś śmierci, a jednocześnie odczuwać wyrzuty sumienia i zawstydzenie. Kolejne eksplozje amunicji uzmysłowiły mu, że hałas i płomienie przyciągną tu ludzi. Nie chciał tracić czasu na tłumaczenie się przed farmerami czy wojskowymi patrolami. Mobilizując całą wolę, otrząsnął się z letargu i ruszył w stronę głównego budynku farmy. Dopiero idąc, zorientował się, że ma skręconą lewą kostkę. Utykał i czuł ostry ból. Mimo to szybko przeszukał dom. Na poddaszu przekonał się o słuszności swoich podejrzeń, że Powell przez cały czas się tu ukrywał.
Znalazł tam parę mebli i stary dywan. Stojąca w kącie duża skrzynia służyła jako szafa. Były w niej trzy garnitury. Na mniejszej, przy łóżku, leżało kilka książek. Książę, romanse prozą oraz tom opowiadań Edgara Allana Poe'ego. Pod nim Ori znalazł oprawione w skórę ze złotymi okuciami kopie protokołów z konwencji secesyjnej Georgii i Karoliny Południowej. Israel Quincy kiedyś przeszukiwał ten dom, ale jak twierdził, nic nie znalazł. Ori nie miał pewności, czy Powell zostanie złapany. Może nie, ale spisek został odkryty i co ważniejsze, Ori miał teraz niepodważalne dowody na jego istnienie. Utykając, zszedł po schodach z poddasza i opuścił dom tylnymi drzwiami. Z szopy na narzędzia pozostał tylko stos gasnących węgli. Amunicja już nie wybuchała. Ori usłyszał więc głosy ludzi i stukot kopyt dochodzący od strony drogi. Tak szybko jak umiał, schował dowody spisku i pokuśtykał przez zaorane pole do konia spętanego w sadzie. Gdy wskoczył na siodło, zobaczył farmerską bryczkę zatrzymującą się przy spalonej szopie. Siedzieli w niej trzej mężczyźni, odbijający się na tle łuny jak szablony wycięte z czarnego papieru. Ori ściągnął cugle, by odwrócić konia i ruszyć w kierunku Richmond. Ubrany w nocną koszulę w paski, zaspany Sedon wpatrywał się w człowieka, który zbudził gołomotaniem do drzwi. Ori wetknął w rękę sekretarza rulon papieru i ciężką czarną bryłę. Oto dowody na prawdziwość tego, co mówiłem o spisku. I jeszcze ciało Quincy'ego. Był jednym z nich. Gdy ogień całkiem wygaśnie, na pewno znajdziemy ocalałe fragmenty Whitworthów. To wystarczające dowody dla trzeźwo myślącego człowieka. Zakończył z goryczą, której nie był w stanie powstrzymać.
To zdumiewające. Musi pan wejść i zdać mi pełniejszą relację z później, panie sekretarzu. Przerwał mu Ori.
Mam jeszcze jedno zadanie przed sobą, żeby ostatecznie zakończyć tę sprawę.
Ostrożnie z tym węglem. Jeśli spróbuje pan go spalić, wleci pan w powietrze.
Kuśtykając, Ori zniknął w ciemnościach. Ori dojrzał ciemną plamkę na rękojeści, kiedy przed frontowymi drzwiami domu na Grace Street wyciągał niezaładowanego kolta. Krew Benta. Z dreszczem obrzydzenia ujął broń za lufę i zakołatał w drzwi. Na wcześniejszy dzwonek nie było odpowiedzi.
Otwierać, bo odstrzelę zamek! Krzyknął, patrząc na okna pierwszego piętra.
To wywołało natychmiastową reakcję, ale w domu po drugiej stronie ulicy, oświetlonym blado lampami gazowymi. Zrzędzący mężczyzna otworzył okno, zdjął szlafmycę i zawołał.
Czy pan wie, która jest godzina? W pół do czwartej, niech pan przestanie, albo zejdę na dół i zdzielę...
Drzwi przed Orim wreszcie się otworzyły. Zajrzał do środka, spodziewając się zobaczyć twarz Huntuna. Tymczasem ujrzał Homera, oświetlonego lampą, którą trzymał w ręce.
Powiedz im, że chce się z nimi zobaczyć, rzucił Ori.
Z obojgiem.
Panie Ori, nie ma ich, zignorował starego niewolnika i podszedł do schodów. Ashton? James? Schodźcie tu do cholery!
Usłyszawszy własne krzyki, uświadomił sobie, że znów stracił panowanie nad sobą. Przytrzymał się balustrady i ścisnął ją mocno, starając się uspokoić. Z tyłu stał Homer, o czym świadczył krąg światła lampy. Drugi krąg pojawił się na górze, gdy Huntum ostrożnie zbliżał się do szczytu schodów. Za nim szła Ashton, niosąc lampę. Ich stroje wskazywały na to, że nie zostali wyrwani ze snu. Ori spojrzał w górę w chwili, gdy Ashton chwytała pomalowaną na białą balustradę. Była to jedna z rzadkich okazji, kiedy widział siostrę przestraszoną.
Sytuacja się powtarza, prawda, Ashton? Wyrzuciłem cię kiedyś z Karoliny Południowej, a teraz z Virginii. Tym razem jednak stawka jest wyższa. Jeśli zostaniesz, nie tylko narazisz się na mój gniew, ale też zostaniesz aresztowana.
Huntun wydał odgłos, jakby zaraz miał zwymiotować i zaczął się cofać. Żona złapała go za rękaw.
Stój, przeklęty tchórzu! Powiedziałem, stój!
Ścisnęła go mocno za rękę i zatrzymał się. Wychyliła się i spojrzała w dół.
Mów dalej, drogi bracie.
To proste, wzruszył ramionami.
Dostarczyłem sekretarzowi Sedonowi wystarczające dowody, żeby was oboje powiesić. Mówię o bombie i planie Departamentu Skarbu z zaznaczonymi miejscami, gdzie miały być umieszczone ładunki wybuchowe. Sądzę, że żandarmi są już w drodze na farmę, gdzie znajdą broń, rzeczy Powella i ciało Israela Quincy'ego. Wasz informator, podający się za Bellingama, także nie żyje. Utopił się.
Ty ich zabiłeś? Wyszeptał Huntun. Ori skinął głową.
Jedyną rzeczą, której jeszcze nie zrobiłem, to ujawnienie waszego uczestnictwa w spisku. Sam nie wiem, dlaczego daję wam szansę wyplątania się z tego. Musicie się jednak pośpieszyć. Macie godzinę na to, by wynieść się z miasta. Jeśli nie, pójdę prosto do Sedona i oskarżę was o zdradę i próbę zamachu na prezydenta.
Panie Boże! Odezwał się Homer drżącym głosem. Ori zapomniał o jego obecności.
Ty przeklęty, wścibski czarnuchu! Krzyknęła Ashton. Wynoście stąd! Wynoście! Niewolnik uciekł z lampą. Efekt usiłowań Ashton, by uśmiechnąć się mimo wściekłości, był groteskowy. Ori, musisz wziąć pod uwagę, że samo rozpoczęcie przygotowań do wyjazdu zabierze więcej niż jedna godzina. Ori wskazał na głośno tykający wielki zegar z metalową tarczą połyskującą w ciemności.
Wrócę za kwadrans piąta. Powinniście wszyscy wisieć razem z tą szumowiną, twoim przyjacielem Powellem, gdziekolwiek teraz jest. Jeśli któryś z was za godzinę będzie w Richmond, postaram się, żeby tak się stało.
Wyszedł. Gdy o 16:30 wracał na Grace Street, powietrze było chłodne jak zwykle przed świtem. Znowu miał dreszcze i czuł się chory po emocjach i wysiłku poprzednich godzin. Zatrzymał wierzchowca przed domem z czerwonej cegły. Okna były ciemne. Przywiązał konia i spróbował wejść przez frontowe drzwi. Były jednak zamknięte. Na bocznym tarasie rękojeścią Colta wybił szybę w drzwiach i wszedł do środka. Sprawdził pokoje. Były puste. W sypialniach, osobnych jak zauważył, dostrzegł porozrzucane ubrania, powyciągane szuflady. Niektóre leżały na podłodze, częściowo opróżnione. Dziwne, że nie czuł satysfakcji, a jedynie zmęczenie i smutek, gdy szedł wolno w dół po schodach, starając się oszczędzać skręconą kostkę. Co opętało Ashton? Jaki demon? Nigdy nie będzie tego wiedział i właściwie nie chciał się dowiedzieć. Wyszedł, gdy wielki zegar wybijał za kwadrans piątą. Do popołudnia po urzędach wokół Capitol Square krążyło już kilka wersji planu zamachu. Około 16:00 Seddon podszedł do biurka Oriego, który trzymał w ręce rządowe raporty i udawał, że czyta. Seddon dostrzegł jego pusty wzrok. Odchrząknął, uśmiechnął się i powiedział.
Ori, mam wspaniałą wiadomość. Właśnie rozmawiałem z prezydentem, który chce pana wyróżnić pisemną pochwałą. To równoważne z medalem za odwagę na polu walki i będzie tak samo traktowane. Wiadomość o tym zostanie opublikowana w co najmniej jednej gazecie w pana rodzinnym stanie.
Seddon urwał, bo niedowierzanie i niesmak, które pojawiły się na twarzy Oriego, zbiły go z tropu. Unikając jego wzroku, kontynuował bardziej oficjalnie.
Pochwała będzie też umieszczona na liście honorowej w biurze adiutanta generała.
Trzeba było oszczędzać żelazo, więc zamiast wręczania medali i orderów odznaczonych wpisywano na listę honorową.
Prezydent Davis chciałby jutro wręczyć panu pochwałę w swoim biurze. Czy możemy ustalić porę?
Nie chcę jego przeklętej pochwały. To on wygnał moją żonę z Richmond. Sekretarz przełknął ślinę.
Czy chce pan powiedzieć pułkowniku, że pan odrzuca ten zaszczyt?
Tak. To z pewnością wywoła kolejny skandal, prawda? Moja żona i ja przyzwyczailiśmy się do nich.
Pańska gorycz jest zrozumiała, ale...
Ori przerwał mu z rzadkim u niego błyskiem przebiegłości w oczach. Odmawiam. Chyba, że pan i prezydent obiecacie mi natychmiastowe przeniesienie do sztabu generała Picketa. Mam dość tego departamentu, tej pracy, tego rządowego bagna. Jednym ruchem ręki zrzucił z biurka wszystkie kartki. Kartki opadały jeszcze, kiedy wychodził. Wszystkie głowy odwróciły się jak na komendę. Urzędnicy zaczęli szeptać między sobą. Twarz Seddona straciła łagodny wyraz.
Jestem pewien, że przeniesienie da się załatwić,
zawołał za Orim.
Zanim się z państwem pożegnam, chciałabym serdecznie życzyć udanych Go Halloween nie tylko dzieciom, ale i rodzicom, bo jest to święto, które wywołuje uśmiech na twarzy, ale proszę zwracać uwagę na zawartość koszyczków dzieci, bo niekiedy zdarzają się szaleńcy, którzy chcą skrzywdzić niewinne dzieci, które wyszły po prostu dobrze się bawić. I to uwaga do rodziców. Natomiast teraz czas się pożegnać, bo za moment na antenie zjawią się ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy. Jutro święto zmarłych, a więc i Częstochowa przygotowała specjalne uroczystości. Program prowadziła Barbara Ilińska.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, dziś w naszym studiu jest z nami ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę niesprawność głosowa. Ksiądz biskup jest z diecezji przemyskiej. Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa w naszym studio. Oddajemy głos.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Jestem tutaj zaproszony na paradę Płaskiego i też na spotkanie właśnie głównie z Polakami w Nowym Jorku. Zresztą mam tu rodzinę też, dlatego ich przy okazji będę mógł odwiedzić. Natomiast biskupem jestem od 11 lat, 11,5 roku. Teraz będzie mijało. I też takim moim pragnieniem jest, żeby właśnie, jak wybrałem sobie w tym haśle moim, po zawołaniu biskupim, żeby służyć prawdzie, która jest zawarta w Ewangelii. Jeśli tę prawdę poznajemy, przyjmujemy ją, to później coraz bardziej idziemy Bożą drogą. I dlatego bardzo mi się podoba na przykład to postawa świętego Pawła. On jest dla mnie takim wielkim przykładem kogoś, kto starał się poznawać Chrystusa i potem go głosić innym. I to jest też takim moim pragnieniem, żeby to, co sam jakoś poznaję, żeby dzielić później z drugim człowiekiem. Też na pewno pomaga mi w tym właśnie nawet i to moje doświadczenie takie z różnych etapów życia, kiedy troszkę i pracowałem, grałem w piłkę czynnie, to też łatwiej jest pewnie kontakt nawiązać, szczególnie z młodymi ludźmi, którzy się interesują sportem i później też ich jakoś zachęcać do pójścia tą Bożą drogą. Przekonuję się, że też bardzo dużo młodych ludzi w ogóle nie zna życia Chrystusa. Jak się zapyta, gdzie się urodził Pan Jezus, to większość nie wie. To jest też dzisiaj dramat naszych czasów, ale dlatego, że nie za mało się czyta Słowo Boże, Ewangelię i później też tak trudno cokolwiek powiedzieć o Chrystusie, mimo że przyznają się do Niego, chodzą na katechizację, czy chodzą na mszę świętą, w większości u nas jeszcze, ale mała znajomość to potem też będzie rodziła pewnie takie niekiedy oddalenie się od Chrystusa. Dopiero jak poznam, pokocham, to będę przy Nim trwał i to jest takie też zadanie, żebyśmy poznawali Chrystusa, potem rozmiłowali się w Nim i przy Nim trwali. A rodzina Ulmów to jest taki dla nas pięknym przykładem właśnie tą drogą uświęcenia w normalności takiej, codzienności życia. Jak jesteśmy blisko naszego Pana, to później zdobywamy świętość, bo święty to jest ten, który idzie z Jezusem przez życie, nie tylko zna prawdę wiary, ale i przyjmuje je, ale przede wszystkim przyjmuje samego Chrystusa. To jest to właśnie to, że od tej pory On jest towarzyszem Jego drogi i jako człowiek wierzący idzie w stronę nieba. W perspektywie już niedługiego, no właśnie tych uroczystości wszystkich świętych, czy Dnia Zadusznego, to jest takie dla nas wezwanie, żebyśmy też taką drogą Bożą starali się pójść. A rodzina Ulmu nam wyznacza, że też i w rodzinie możemy kroczyć tą drogą, wzajemnie się uświęcać i rodzice niech przekazują te treści, którymi sami żyją, treści wiary właśnie swoim dzieciom, wskazując na Chrystusa jako Zbawiciela, jako Pana. I to jest dla nas takie zadanie na całe życie i tego też zachęcałbym wszystkich, żeby też modlić się. Rodzice niech się modlą za swoje dzieci i przekazują ten dar wiary, bo to jest też przekaz, który przez pokolenia powinien iść, a wtedy też właśnie tym, co zwycięża świat, to jest nasza wiara. My narzekamy, że jest trudno, że czasy są złe, ale święty Jan powie, że zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Jeśli będziemy mocni wiarą, to też to, co złe, co płynie ze świata, to potrafimy właśnie pokonać i tę rzeczywistość możemy uczynić o wiele lepszą, piękniejszą. I tego też życzę wszystkim.
Jak ksiądz biskup tutaj wspomniał o rodzinie Ulmów, może troszeczkę więcej o nich właśnie, jeśli można, bo ksiądz był postulatorem na etapie diecezjalnym, tak?
Wtedy też poznałem tę rodzinę, bardzo piękną zresztą, i świadectwa ludzi, którzy ich znali jeszcze, czy później, czy przynajmniej słyszeli o nich, pokazują to, co wspomniałem wcześniej, taką normalność życia w rodzinie, a z drugiej strony heroiczność. Oni tak budowali właśnie na wierze. Bardzo ważne było dla nich miłość bliźniego. Na przykład w rodzinie Wiktorii u Niemczaków to była taka zasada, że nikt, kto zapukał do drzwi, nie odszedł nienakarmiony czy niczego nie otrzymał. Zawsze był przekaz rodziców, żeby właśnie tych ludzi przyjąć i podać im to, podzielić się tym, co sami posiadamy. I potem to rzeczywiście okazało się bardzo pomocne, kiedy zapukali Żydzi, którzy byli tam przechowywani. I też jestem przekonany, że jak w sercu właśnie jest miejsce dla Pana Boga, to później będzie miejsce też dla drugiego człowieka. Bo jeżeli przyjmiemy Boga najpierw do siebie, do naszego życia, to później to nasze serce będzie się rozszerzało także na potrzeby naszych bliźnich. I rodzina Ulmów nam to pokazała. I dlatego nawet kiedy brat Józefa przestrzegał go, że to się źle to może skończyć dla ciebie, wypędź ich, a on mówi, przecież to są ludzie, jak nie mogę wyrzucić, wypędzić, bo to są ludzie, którzy też potrzebują pomocy. Tak chyba, no właśnie to wiara, miłość bliźniego posunięta aż do ofiary z ich życia, to jest chyba najpiękniejsze właśnie na ich przykładzie.
Księże biskupie, także ksiądz zajmuje się tym szczególnym właśnie intronizacją Chrystusa Króla, tak? Może kilka słów, bo to jest też taki temat na topie, tak?
Kiedy w 2016 roku dokonał się akt intronizacji Chrystusa na Króla i Pana w obecności prawie setki biskupów i wielkiej rzeszy wierzących, od tej pory powstał też taki zespół do spraw ruchów intronizacyjnych i staramy się, żeby głównie chodzi o to, żeby to, co zostało wypowiedziane wtedy w Krakowie, żeby to realizować. Jakieś takie spektakularne rzeczy, szukać czegoś nowego, bo są też takie grupy, które by chciały ciągle coś nowego szukać, ale właśnie budować na tym i te przyrzeczenia, które wtedy były składane, żeby zrealizować. Jeśli to nam się, by się udało, to wtedy można by powiedzieć, że wtedy to królowanie Jezusa jest pełne. Czyli uczciwość, rzetelność, zaangażowanie. Jeśli to się przyrzekało, było to obecne. I to by było najpiękniejsza, to by była najpiękniejsza intronizacja, bo ona się zaczyna najpierw od naszego serca, naszych umysłów. I kiedy my przyjmiemy Jezusa i żyjemy Jego nauką, realizujemy ją w sposób jak najlepszy, to znaczy, że On króluje w nas. Jeśli tego nie ma, nie, brakuje uczciwości, czy rzetelności, czy wiary, no to trzeba powracać do tych Bożych dróg i właściwie nawracać się nieustannie. A jeśli się nawracam, to później też Chrystus będzie królował we mnie. I też podkreślamy, ale też organizujemy takie zewnętrzne akty, które są związane z intronizacją Chrystusa Króla. Będą orszaki w metropoliach, w większości metropolii, gdzie zapraszamy ludzi, którzy chcą powiedzieć, że Chrystus jest ich Królem, jest ich Panem. Oni się mogą włączyć, bo do tej pory było tylko w Warszawie i w Krakowie. Pragniemy to rozszerzyć na inne miejsca. Dlatego też zapraszamy, nawet tutaj w Ameryce, jak ktoś, jak będzie możliwe, to można zrobić i z takim świadectwem wiary wyjść do ludzi i zanieść im to przesłanie o królowaniu Jezusa.
Prosimy o błogosławieństwo dla radiosłuchaczy.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny
ksiądz biskup Stanisław Jamrozek z Przemyśla.
Program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Szczęść Boże, Bóg.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszam do wysłania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Nadchodzi miesiąc listopad, to szczególny czas naszej modlitwy za zmarłych. Jest to w naszej tradycji modlitwa, która jest przy grobach naszych zmarłych, tych, którzy odeszli, naszych rodzicach, bliskich, znajomych, naszych dobrodziejach, także w naszym sanktuarium. Codziennie odbywa się przez cały miesiąc nowenna, modlitwa za zmarłych, msza święta o godzinie 11:30. Jest to msza święta wypominkowa, którą ofiarujemy za tych, którzy odeszli do wieczności. Zapraszamy do udziału także w naszych uroczystościach w listopadzie. To już 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, piątek, pierwszy piątek także miesiąca, Dzień Modlitwy za Zmarłych. W naszym sanktuarium msze święte 7:38 i dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10 oraz wieczorem o godzinie 5 w języku angielskim. Jest to święto obowiązkowe, także po mszy świętej będzie modlitwa na cmentarzu. Także zapraszamy pierwszą sobotę miesiąca na naszą comiesięczną modlitwę. Także jest to dzień zaduszny modlitwy także za zmarłych. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim oraz wieczorem msza święta wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi za grzechy świata o godzinie 7 wieczorem, kaplica Matki Bożej, msza święta, różaniec, adoracja, możliwość także skorzystania z sakramentu spowiedzi. Także o godzinie 5, jak co roku, sprawuję msze święte za zmarłych naszych wolontariuszy o godzinie 5 wieczorem w kaplicy Matki Bożej w języku angielskim. Zapraszamy do świętowania Dnia Modlitwy za Zmarłych w niedzielę na szczególną mszę świętą o godzinie 12:30. Będzie ją sprawował Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, który jest przewodniczącym Episkopatu Polski. Po mszy świętej udamy się tradycyjnie na cmentarz z modlitwą różańcową, nawiedzając nasze groby i modląc się za tych, którzy odeszli do wieczności. Serdecznie zapraszamy. 3 listopada, msza święta o godzinie 12:30, niedziela. Także w sposób szczególny zapraszamy do udziału w naszych różnych uroczystościach w naszym sanktuarium. Już zapraszamy na grudzień, na rekolekcję 29 listopada, 1 grudzień, rekolekcje w języku polskim, rekolekcje adwentowe. Jest to czas szczególny, który Pan Bóg nam daje. Módlmy się za naszych zmarłych. Uwolnij od więzów, grzechów, prosimy Cię, Panie, dusze sług swoich, aby zmarli dla świata, żyli dla Ciebie, a grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili, Ty, Jezu, w nieprzebranym miłosierdziu swoim racz odpuścić. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista nikaj im świeci, poczywają w pokoju wiecznym. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże im poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Maria, Matka Miłosierdzia, Pani nasza Jasnogórska, wyjdzie im na spotkanie. Szczęść Boże, zapraszamy do naszego sanktuarium w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.